Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której dziś będziemy rozmawiać o endometriozie. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Bartłomiej Wolski, zastępca kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku, specjalista położnictwa, ginekologii, seksuologii, a także w trakcie specjalizacji z perinatologii. Witam pana doktora, dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktor, oraz zgromadzony słuchaczy.
Panie doktorze, co to jest za choroba, ta endometrioza? Bo ja mam takie wrażenie, że od czasu pewnego serialu w telewizji coraz więcej się o tym mówi i coraz większa jest jakby świadomość tej choroby.
Jest coraz większa, chociaż można tą chorobę nazwać właściwie jako wielki znak zapytania XXI wieku, bo wiele pacjentek, które trafia we właściwe ręce z rozpoznaniem tej choroby, przechodzi przez wiele gabinetów lekarskich. Właściwie ocenia się, że od momentu wystąpienia objawów, a właściwego zdiagnozowania pacjentki, mija przynajmniej 10-12 lat. To jest koszmarny
ogrom
czasu. Dlaczego tak jest? Ja myślę, że to się głównie wiąże z tym, że ta choroba jest... ma wiele oblicz, ma wiele wariantów i lekarze, którzy diagnozują pacjentki, nie zawsze wyczuleni są na te objawy. Część pacjentek przez pewien czas ma okres remisji, przez pewien czas ma nawrót objawów choroby, w związku z tym dolegliwości, które te pacjentki mają, to przede wszystkim ból, natomiast ból, on lokalizuje się w różnych miejscach. W związku z tym, jeżeli pacjentka narzeka na ból kości krzyżowej, który promieniuje gdzieś, powiedzmy sobie, do okolicy uda, czy pośladka, no to w pierwszej kolejności na ogół odwiedzi ortopedę, reumatologa.
Będziemy myślała, że marwę kulszową?
Dokładnie tak. I chodzi od gabinetu do gabinetu. Co się z tym wiąże? Narasta frustracja, dlatego że każdy z tych lekarzy w swojej dobrej wierze wyklucza swoje jednostki chorobowe i mówi pani, nie, to nie noga, to nie ręka, to nie bark, to nie ta choroba, to nie gastroenterologiczne schorzenia. W związku z tym ostatecznie pacjentka trafia gdzie? Do psychiatry. Do psychiatry, który mówi, no przecież wszyscy lekarze wykluczyli pani chorobę, więc prawdopodobnie coś z panią jest
pani
nie tak.
Wyobraża za bardzo, tak?
Dokładnie tak. Dlatego postaci choroby są bardzo różne.
Panie doktorze, zatrzymajmy się na moment. Jak często występuje endometrioza? Czy to jest choroba powszechna, czy rzadka?
Właściwie możemy powiedzieć, że ta choroba ma już status choroby społecznej. Czyli tak jak cukrzyca, jak naciśnienie, występuje częściej niż 5%, więc w tej chwili uważa się, że jeśli spojrzymy na populację kobiet w wieku reprodukcyjnym, może dotyczyć nawet co piątej pacjentki. Ale to oczywiście nie chodzi o to, że każda z tych pacjentek ma dolegliwości bólowe. Mówimy o pewnej perspektywie czasu, w której będą manifestować się objawy. W Polsce, jeśli założymy, że mamy około 20 milionów kobiet, no to może to być rachuba 3-4 milionów pacjentek na całym świecie.
To cała armia.
Ocenia się, że to jest prawie 200 milionów, a właściwie diagnostyka kuleje. Ona jest związana przede wszystkim z tym, że jest trudna, nie ma wielu specjalistów, nie ma wielu ośrodków wyspecjalizowanych do leczenia tej choroby. Mam nadzieję, że niedługo będziemy takim ośrodkiem.
Przynajmniej staramy zaspie.
Się. Tak, tak, oczywiście. Robimy wszystko, żeby tak się stało. W każdym bądź razie z tego powodu ta diagnostyka niestety kuleje i tutaj musimy sobie jasno powiedzieć i trochę uderzyć się w pierś, że my lekarze, ginekolodzy też często właściwie obserwujemy dopiero stany bardzo zaawansowane. Trafią do nas pacjentki z endometriozą jajnikową. To już jest sytuacja, kiedy mamy już pewien dosyć duży progres tej choroby. Jeżeli sobie spojrzymy na klasyfikację tej choroby, stadia w jakich możemy zobaczyć pacjentki, to pierwsze dwa, minimalna i łagodna endometrioza, one właściwie są niezauważalne w badaniach. Natomiast muszę o jednej rzeczy powiedzieć. Podstawą naszego życia lekarskiego jest wywiad. Wywiad to jest 70% dobrej ścieżki, dobrej diagnozy. W związku z tym, jeżeli nie wiemy, czego szukać...
Ale pacjenci czasami nie mają, panie doktorze, mają czasami pacjentki takie może poczucie, że lekarze nie mają czasu ich słuchać. Bo jakby
oczywiście.
Ona zaczęła opowiadać o tej swojej historii, jak to się zaczęło i cofnęła się 20 lat wstecz, powiedzmy, czy tam 15, tak jak pan mówi, że tyle lat to może nawet trwać, to żaden lekarz nie ma po prostu tyle czasu.
Z przykrością to muszę stwierdzić, że nasza cierpliwość w tym całym zagonieniu i pracy i ogromu obowiązków, które mamy jako lekarze, niestety to nas oczywiście nie zwalnia odpowiedzialności, ale to powoduje, że zapominamy czasem o tym najważniejszym naszym narzędziu diagnostycznym. Przecież na początku medycyny to była rozmowa z pacjentem. W tej chwili zajmujemy się troszeczkę innymi rzeczami. Natomiast ten wywiad jest bardzo ważny i rzeczywiście, jeżeli skupimy się dobrze na tym, będziemy wiedzieli, czego szukać, jak zadać pytanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wiele rzeczy pacjentki nie powiedzą same z siebie, jeżeli dotyczą sfery intymnej szczególnie, to tym bardziej powinniśmy zwrócić na to po prostu uwagę.
Pytanie do naszego eksperta, doktora Bartłomieja Wolskiego, dotyczące endometriozy. Można przesyłać SMS-owo na numer 603-06-06-06. Proszę korzystać z tej możliwości. To powiedzmy w takim razie, jakie są pierwsze objawy tej choroby, panie doktorze? Ona się pojawia nagle, czy właśnie się rozwija przez wiele lat?
Objawy pojawiają się nagle, nie choroba. Choroba rozwija się często podstępnie, ona trwa długi czas, natomiast objawy rzeczywiście pojawiają się często nagle. Osią tych objawów jest przede wszystkim ból. Ból, który lokalizuje się głównie w podbrzuszu, ale tak jak powiedziałem, w zależności od tego, gdzie mamy ogniska tej choroby, tak możemy odczuwać się te dolegliwości w okolicach kości krzyżowej, możemy mieć dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, przewodu...
Czyli gdzie wtedy jest zlokalizowana ta endometrioza, jeśli boli na przykład kręgosłup, kość krzyżowa?
Jeżeli boli kręgosłup, to bardzo często ogniska endometrialne znajdują się w okolicach więzadeł krzyżowo-macicznych, czyli tam, gdzie macica jest jakby przytwierdzona pewnymi strukturami do kości, tak?
Więc no bo jeszcze myśmy nie powiedzieli tak naprawdę, panie doktorze, na czym polega ta choroba i skąd się może wziąć, komórki endometrium mogą się wziąć przy gdzieś tam przy wiązadłach, przy w innych miejscach niż macica, powiedzmy.
Myślę, że zespół lekarski, który stworzy taką holistyczną teorię, pewnie będzie pierwszym zespołem, który otrzyma najbliższą Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.
Na czym polega ta choroba, powiedzmy?
Na czym ona polega? Etiologia jest bardzo złożona, ale polega w skrócie na występowaniu komórek endometrium, czyli takiej błony śluzowej, która wyściąła sobie jamę macicy, poza nią, tak? Naturalnym miejscem występowania jest jamy macicy, natomiast okazuje się, że możemy znaleźć te komórki endometrialne poza nią, głównie w jamie otrzewnej. Tam lokalizują się ogniska, podlegają takim samym zmianom hormonalnym, cyklowym, jak normalne endometrium w macicy. Czyli można powiedzieć, że właściwie pacjentka ma dwie miesiączki. Ma miesiączkę taką, wiadomo, zewnętrzną, ale też wewnętrzną, tak? Otwierają się rany w jamie brzusznej. One w sposób naturalny ulegają zabliźnieniu, ale zabliźnieniu w postaci zlepiania się z innymi narządami, które są dookoła. Właściwie możemy powiedzieć, że najczęściej to, co obserwujemy...
I tak co miesiąc, tak?
Tak co miesiąc. Oczywiście czasami są fale remisji, bo pacjentka zachodzi w ciążę, więc mamy taki okres ciszy hormonalnej, bo jest to choroba uwarunkowana hormonalnie. W większości przypadków jest uwarunkowana hiperestrogenemią. Natomiast zdarzają się przypadki, i to też jest dowód na to, że jest to choroba taka bardzo heterotopowa. Czyli posiadająca różne warianty, że występuje również u pacjentek menopauzalnych. Czyli u tych, u których teoretycznie już nie mamy czynności, aktywności jajników, tak?
No właśnie, bo wydawać by się mogło, że choruje większość młodych kobiet w wieku rozrodczym, ale jednak nie, tak?
W przeważającej mierze oczywiście tak.
Czy można na przykład stwierdzić, dlaczego u niektórych kobiet dochodzi do tego nieprawidłowego rozrostu błony śluzowej macicy? Wiadomo dlaczego?
To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że jedna z teorii mówi o tym, że jest to w pewnym sensie taki rodzaj metaplazji komórek jamy otrzewnej. Co znaczy metaplazja? Czyli przekształcenie się komórki, która normalnie wyściąła jamę otrzewnej, właśnie w kierunku komórki endometrium. To jest coś tak jak z komórkami macierzystymi w pewnym sensie. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że naturalnym mechanizmem w naszym organizmie jest mechanizm apoptozy, czyli taki zaprogramowany mechanizm śmierci komórki. Jeżeli te komórki wstecznie dostaną się do jamy otrzewnej bądź powstaną de novo w tej jamie otrzewnej i zaburzony jest mechanizm apoptozy, ta komórka nie umiera. Ona zaczyna się rozwijać, ona zaczyna się mnożyć. I co doprowadza do tego? Nasz układ immunologiczny. To jest podstawa tej choroby.
Czyli chce pan powiedzieć, panie doktorze, że te komórki, które się, że tak powiem, na dziko gdzieś tam usadawiają poza jamą macicy, one po prostu się rozrastają, tak?
Tak
jak trochę jak nowotwór. Rosną coraz większe.
Tak. My tak naprawdę jesteśmy polem walki. W naszym organizmie codziennie powstaje miliony komórek nowotworowych. One są sprzątane przez nasz układ immunologiczny. Natomiast z jakiegoś powodu u niektórych pacjentek, znaczy niektórych, no jest ich bardzo sporo, nie dochodzi do tego naturalnego sprzątania. I jest to związane z zaburzeniem układu immunologicznego. Ale dlaczego? Jedna z teorii mówi o tym, że wpływ naszego życia, czyli naszej diety, naszego funkcjonowania, niehigienicznego stylu życia, spożywanie pokarmów, które zawierają wiele substancji szkodliwych, tak, dioksyny, bifenole, to są substancje, które się gromadzą w tłuszczach. W związku z tym też uważa się, że dieta pozbawiona głównie mięsa, a to głównie chodzi o te tłuszcze, w których gromadzą się te substancje, będzie dobrą dietą dla tych pacjentek. Nie bez powodu jednym z elementów leczenia i jakby rekonwalescencji pacjentek jest wdrożenie właściwej diety. To jest dieta antyoksydacyjna, antyzapalna, dlatego że niestety żyjemy jak żyjemy. Jedna z teorii też mówi o tym, że u pewnej części kobiet istnieje pewna dysfunkcja kruszliwości macicy, to się nazywa dysrytmią macicy. I jest to właśnie pewne wytłumaczenie, dlaczego komórki endometrium wędrują wstecznie. Tak? To jest dosyć stara teoria, ona w tej chwili ma już mniejsze znaczenie, ale jest wytłumaczenie też, dlaczego pacjentki po poronieniach, które były łyżeczkowane, bardzo często też mają rozwój endometriozy, dlatego że uruchamia się taki mechanizm uszkodzenia tkanek przez tą krew, przez te komórki, które drażnią po prostu inne powierzchnie, w których normalnie się nie znajdują. Tak? Dlatego też można wytłumaczyć również zjawisko adenomiozy, kolejna jakby odsłona tej samej choroby, czyli przemieszczenie się komórek endometrium w głąb mięśnia macicy. Wydaje mi się, że z punktu widzenia naszego lekarskiego tu jesteśmy najbardziej bezsilni, niestety. Dlaczego jesteśmy bezsilni? Właściwie jedynym skutecznym leczeniem adenomiozy jest niestety wycięcie narządu rodnego.
Panie doktorze, mamy SMS-y z pytaniami od naszych słuchaczy. Pani Joanna pyta, moja córka ma zdiagnozowaną endometriozę w wieku 16 lat przez ginekologa. Ma również chorobę Hashimoto, obecnie ma 22 lata i lekarz ginekolog stwierdził, że nie ma endometriozy. Przy każdej miesiączce bardzo cierpi, ja też bardzo cierpiałam przy każdej miesiączce, a w wieku 41 lat usunięto mi macicę i jajniki. Tak duże miałam torbiele. W czasie miesiączek u mnie wypadały, no pani tutaj opisuje, co się działo w czasie tych miesiączek, można sobie wyobrazić. Boję się o córkę. Czy rozumiem, pani chce zapytać, czy to jest dziedziczne?
Kilka aspektów tutaj poruszyła pacjentka. Przede wszystkim trochę kwestii ignorancji lekarzy, niestety. Bo złotym standardem potwierdzającym endometriozę jest laparoskopia, ewentualnie hydrolaparoskopia przez pochwowa. Do tego jeszcze wrócimy. Natomiast to jest złoty standard, żeby potwierdzić tą chorobę. Oczywiście na podstawie objawów możemy ją podejrzewać, ale potwierdzić histologicznie możemy tylko w ten sposób.
Pani pyta o 16-letnią córkę
tak,
i o to,
tak,
czy
ale
właśnie
to, ale to
jest...
są nawet 12-letnie dziewczynki, które po prostu zaczynają miesiączkować. To są potworne bóle, które powodują, że mają absencję w szkole i po prostu nie funkcjonują. Dla niej ten wejście w to już, można powiedzieć, kobiece, dorosłe życie jest po prostu jakimś potwornym stanem. Kojarzenie się tej choroby z chorobami autoimmunologicznymi, czy to, o czym wspomniałem, rola układu immunologicznego jest bardzo, bardzo duża.
Czyli Hashimoto, o której pani
tak, to jest bardzo typowy przykład. Występowanie choroby Hashimoto, występowanie RZS, czyli rheumatycznych zapalenia stawów, czy zespołu policystycznych jajników, to są wszystko sytuacje, w których gra immunologia. A co z dziedziczeniem? Dziedziczenie też jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że my dziedziczymy podatność. Podatność na choroby. To, jak się ona ujawni, to wszystko zależy od tego, w jakim środowisku się wychowamy. To zresztą udokumentowano bardzo dokładnie w badaniach epigenetycznych, w jaki sposób środowisko wpływa na ujawnienie się pewnych chorób. Więc jeśli mamy podłoże genetyczne, ono jest bardzo silne i na przykład nasze dzieci mają nieprawidłowe nawyki żywieniowe, tak jak nasi rodzice, no to z dużą pewnością rozwiną tą chorobę. Uważa się, że to dziedziczenie ma bardzo duże znaczenie, ponieważ aż 10-krotnie wzrasta ryzyko. Jeżeli nasza mama, jeżeli nasza babcia miała chorobę, nie zawsze była zdiagnozowana, ale powiedzmy sobie, że można podejrzewać, że była endometrioza, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem, jeśli nie wdrożymy pewnych działań profilaktycznych, po prostu będą te dzieci też chorować. I to my obserwujemy bardzo często, operując mamę, później operujemy córkę i tak dalej, i tak dalej.
A panie doktorze, czy pacjentkę zawsze boli? Czy można nie mieć takich objawów bólowych i mieć endometriozę?
Oczywiście, to o czym wspomniałem, czyli te różne warianty choroby, jak najbardziej się z tym wiążą. Ocenia się, że około 20% pacjentek w ogóle nie ma żadnych objawów. Kompletnie. Czyli to są sytuacje, w których operujemy pacjentkę z zupełnie innego powodu, ale
nagle
zaglądamy,
niespodzianka, tak?
Patrzymy, jest coś nie tak. Widzimy typowy obraz endometriozy. To też zależy troszeczkę od indywidualnego stanu pacjenta, wrażliwości bólowej, progu bólowego, tego, w jakich miejscach znajdują się wszczepy, dlatego że nie bolą wzrosty, żeby było jasne. Bolą ogniska endometrialne, naciekające nerwy.
Mamy tutaj sporo pytań od naszych słuchaczek dotyczące bóli w okresie, kiedy jest miesiączka, bóli kręgosłupa i usztywnienia wręcz pleców, piszą nawet słuchaczki, plecy jak deska, sztywność stawów i bóle w okolicy jajnika, jajników i tak dalej, i tak dalej. Takie bóle silne, że aż mdleje, pisze jedna z naszych słuchaczek. To też mogą być objawy endometriozy, czyli zawsze bolesna miesiączka powinna być niepokojąca i do wyjaśnienia?
Tak, dlatego że uważa się, że nawet 50% pacjentek, czyli właściwie co druga pacjentka z bolesną miesiączką ma prawo mieć endometriozę. To jest bardzo duże ryzyko. To oczywiście nie oznacza, że wszystkie pacjentki w tej chwili będziemy mieli podejrzewali endometriozę, bo nie wyjdziemy z gabinetów. Natomiast chodzi o pewną czujność. Chodzi o pewną czujność i objawy oczywiście najczęstsze związane są z bolesnymi miesiączkami, ale bolesnymi za każdym razem, tak? Ten ból się nasila, on jest przewlekły, on nie przechodzi po leczeniu przeciwbólowym, a przynajmniej tylko trochę. Widać jego cykliczność, ale acykliczne bóle też są jak najbardziej z tym związane. Ból ginekologa to jest częstą przyczyną wizyty, więc chodzi o pewną czujność. Proszę sobie wyobrazić, że ogniska endometrialne nie muszą się znajdować tylko i wyłącznie w miednicy mniejszej. Przecież obejmują jelita, obejmują pęcherz moczowy.
Czyli ta tkanka taka, która nie powinna tam być, ona się tam znajduje.
Tak jest. Stąd objawy w postaci krwawień z przewodu pokarmowego, stąd objawy w postaci przewlekłych zapaleń pęcherza moczowego. Jeżeli takie ogniska znajdą się na przykład na przeponie, pacjentka będzie odczuwała ból barków przy miesiączce. Właściwie coś zupełnie niespotykanego.
Bardzo nie może tego nie kojarzyć w ogóle z miesiączką.
Pacjentki z podejrzeniem gruźlicy mogą mieć endometriozę, dlatego że znany jest fakt występowania takiej postaci jak endometrioza płucna, a nawet w mózgu. Czyli krótko mówiąc, są miejsca, które będą imitowały przeróżne dolegliwości bólowe i możemy ich w ogóle nie połączyć z endometriozą.
Jeszcze przed przerwą chciałam pana zapytać, czy endometrioza ma coś wspólnego z mięśniakami macicy albo przerostem endometrium? To są dosyć powszechne schorzenia u kobiet. Czy to jest jakoś powiązane, czy to są zupełnie oddzielne jednostki chorobowe, nie mające nic wspólnego ze sobą?
Jedynym mianownikiem chyba jest tylko to, że są to choroby ginekologiczne. Natomiast
czyli nie mylić tutaj mięśniaków?
Nie mylmy mięśniaków, to znaczy i rozrostu endometrium, to jest kompletnie inna jednostka chorobowa. Mięśniaki to jest też kompletnie inna jednostka chorobowa. Natomiast wspólnym mianownikiem to jest to, że jest to choroba ginekologiczna i jest to choroba estrogenozależna. Tak? Czyli związana mimo wszystko z przemianą estrogenu w organizmie.
Jakie na szybko jeszcze przed przerwą pacjentka powinna w takim razie zrobić badanie, żeby mieć pewność? Czy na przykład w badaniach radiologicznych widać ogniska endometriozy? Na przykład jeśli ktoś zrobi tomokomputer albo się prześwietli?
Powiedzmy tak, że tym pierwszym badaniem jest badanie, oczywiście badanie palpacyjne, tak? Bo od tego zawsze zaczynamy i tu już możemy mieć pierwsze objawy przy dobrze zrobionym badaniu, gdzie wiemy, czego szukać. Nie tylko badanie przez pochwy, to także badanie przez obietnicę. Nie boimy się tego słowa, ale tam też właśnie najczęściej znajdziemy te ogniska. Właśnie bolesność przy takim badaniu. Więc samo badanie, wywiad, badanie, ale teraz badania dodatkowe, które wykonujemy, to w tej chwili to jest po prostu USG, ale na poziomie eksperckim. Czyli to nie jest USG wykonane, przepraszam, gdziekolwiek sobie zrobię i wykluczę endometriozę. To musi być osoba, która wie, czego szuka, bo zmiany są dyskretne, jeżeli mówimy o tych pierwszych dwóch stopniach. Natomiast oczywiście myślę, że każdy ginekolog rozpozna torbę endometrialną, czyli torbę w jajniku, bo to już widać, to ma swoją objętość. Natomiast drobnych szczepów czy zwłóknień struktur już nie znajdziemy. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy podejrzenie endometriozy, mamy dodatkowe badania, jest rezonans magnetyczny, ale to też nie jest rezonans, który wykona każdy radiolog i odczyta każdy radiolog. To jest rezonans,
czyli to jest który, kłopotliwe z tą diagnozą.
Jest kłopotliwe, ale jest szalenie ciekawe, dlatego że okazuje się, że wykonując prosty trik przy takim badaniu, nagle się okazuje, że widzimy wiele rzeczy, tak? Stosując przy rezonansie wlewkę doodbytniczą czy specjalny żel dopochwowy, jesteśmy w stanie w bardzo skuteczny sposób powiedzieć pacjentce, pani ma endometriozę głęboko naciekającą. Czyli już inaczej nastawiamy się z pewnym planem leczenia u tego pacjenta, dlatego że każda pacjentka powinna mieć swój plan. Nasze działanie musi być zindywidualizowane.
Doktor Bartłomiej Wolski, specjalista położnictwa ginekologii, wojewódzki konsultant w zakresie seksuologii w regionie Pomorza i Kujaw, zastępca kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku, jest ze mną w studiu do rozmowy. Wracamy po 11.30.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie w audycji medycznej Radia Gdańsk. Moim gościem jest dziś doktor nauk medycznych Bartłomiej Wolski, zastępca kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku, specjalista położnictwa, ginekologii, seksuologii, specjalizujący się także w zabiegach małoinwazyjnych, zabiegach chirurgicznych, o czym będziemy za chwilę rozmawiać w kontekście endometriozy, o której dzisiaj rozmawiamy. Ja chciałam pana jeszcze tutaj na początku podpytać, mam pytania od słuchaczy o ciążę, o kobiety w ciąży. Czy one mogą w trakcie ciąży odczuwać jakieś tam bóle związane z endometriozą? I czy w ogóle jest możliwe zajście w ciążę, kiedy ma się tą chorobę?
Oczywiście jest możliwe, że te kobiety, które cierpią na endometriozę, zachodzą w ciążę, natomiast ocenia się, że przynajmniej 70% pacjentów z endometriozą ma problem z płodnością. Może zachodzić, może donosić ciążę. To jest też częsta sytuacja, kiedy wykonujemy cięcie cesarskie i nagle się okazuje, że widzimy typowy obraz endometriozy, szczególnie tylnej ściany macicy, więc jak najbardziej może być to choroba, która po prostu nie wpływa w ogóle, ale też skutkuje niestety częstymi poronieniami nawykowymi, problemami z samym zajściem w ciążę, bądź naprawdę umiejscowieniem zarodka. Typową sytuacją taką niepowodzeń rozrodu to ciąża ektopowa, ciąża, która zatrzymała się w jajowodzie. I tutaj dochodzimy do tego,
to znaczy, jak bardzo ciąża pozamaciczna, tak zwana, tak?
Tak, pozamaciczna, właściwie ektopowa, czyli występująca poza jamą macicy, to jest skutek po prostu zaawansowanej tej choroby. Czyli u pacjentek, których mamy bardzo zaawansowaną endometriozę, to jest sytuacja, w której również aparat jajowodowy, który uczestniczy w zapłodnieniu i w zajściu w ciąży i implantacji w jajowej macicy, niestety jest nieprawidłowy. To też wiąże się po części również znowu wrócimy do epigenetyki i do środowiskowych nawyków pacjentek, do teorii tak zwanej dysbiozy jelitowej. Nie zapominajmy, że właściwie w tej chwili uważa się, że prawie co dziesiąta pacjentka z endometriozą ma dysbiozę jelitową.
To
na
co
czym
to znaczy?
Polega?
No właśnie.
To polega na tym, że biotom tych pacjentek, czyli bakterie tworzące największy supernarząd w naszym organizmie, mają jakby nieprawidłowy stosunek w zależności od tych bakterii prawidłowych i nieprawidłowych. To powoduje, że przepuszczalność bariery jelitowej jest znacznie większa. Uczulamy się na własne białka, bądź białka pokarmowe chociażby.
Czyli co taka pacjentka odczuwa?
Taka pacjentka bardzo często ma wzdęcia, bardzo często diagnozuje się u niej chorobę w postaci
jelita drażliwe,
dokładnie
na przykład, tak?
Tak, dokładnie tak. A tak, znowu wracamy do tego leczenia żywieniowego, które ma bardzo duże znaczenie, bo właściwie uważa się, że to jest jedna naprawdę z głównych przyczyn, czyli dysbioza jelitowa, ale także dysbioza maciczna.
Czyli rozumiem, że pacjentka może mieć która może mieć taką endometriozę spowodowaną właśnie też tymi zaburzeniami jelitowymi, to ona będzie oprócz tego miała też bolesne miesiączki i tak, problemy z jelitami
tak,
przez całe życie albo przez większość życia.
Dokładnie tak?
Tak.
I już teraz to dobrze wiemy, że pewien szczególny rodzaj tej endometriozy, czyli endometrioza głęboko naciekająca i otrzewnowa, jest bardzo silnie skorelowana z niepowodzeniami ciążowymi. Jeżeli doprowadzimy takich pacjentek do wyleczenia i tu kierujemy się w stronę leczenia chirurgicznego, jesteśmy w stanie naprawdę zwiększyć u pacjentek szansę na prawidłową ciążę, na donoszenie ciąży.
Konieczne jest leczenie chirurgiczne? Nie da się tego jakoś farmakologicznie, lekami, tabletkami?
To nie jest tak, że możemy sobie wybierać to leczenie albo tylko farmakologiczne, albo tylko chirurgiczne. My kroimy terapię dla pacjentki. Leczenie farmakologiczne jest leczeniem często wstępnym, jest leczeniem uzupełniającym. Farmakologia to leki dotyczące nie tylko leków hormonalnych, ale to są również leki z zakresu psychiatrii. To są leki z zakresu neurologii.
Czyli kompleksowo.
Bardzo kompleksowo. To jest to holistyczne podejście, czyli farmakologia. Natomiast chirurgia jest tym złotym standardem, ponieważ nie odwrócimy pewnych zmian, które nastąpiły w jamie brzusznej. Nie pozbędziemy się tych ognisk farmakologią i bardzo często jest tak, że pacjentki pytają mnie o to, czy a może udałoby się farmakologicznie. Ja mówię, wie pani co, może by się udało, natomiast będziemy nadal stać w tym samym miejscu. A pani, każda pacjentka ma inne cele. Część z pacjentek chce się pozbyć bólu i żyć w komforcie, część z pacjentek chce zejść w ciążę. To są zupełnie inne terapie, inna farmakologia, inne postępowanie, a chirurgia tutaj jest najlepszym pomysłem de facto.
603-06-06 to jest numer telefonu, pod który można nadsyłać SMS-owo pytania do naszego gościa, doktora Bartłomieja Wolskiego, zastępcy kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku. Specjalisty od zabiegów małoinwazyjnych. Ja właśnie chciałam zapytać, co to znaczy w ginekologii zabieg małoinwazyjny, panie doktorze?
Właściwie to w medycynie, bo ginekologia jest tylko pewnym wycinkiem. Czym jest zabieg małoinwazyjny, czy podejście małoinwazyjne? To jest bardziej filozofia. To nie jest zrobienie małego nacięcia w jamie brzusznej. To jest pewien szacunek do tkanek. Tak możemy to ująć. Czyli robimy maksymalnie tyle, ile możemy, maksymalnie intensywnie, ale z oszczędzeniem najważniejszych struktur, dlatego żebyśmy nie doszli do pewnej paranoi, żeby leczenie było gorsze niż choroba. Weźmy pod uwagę, że leczenie chirurgiczne też pozostawia za sobą blizny, też zwiększa ryzyko wzrostów. Jedną z najważniejszych elementów leczenia endometriozy to nie jest samo wykonanie zabiegu. To jest również leczenie przeciwwzrostowe. Jeżeli wykonujemy operację u pacjentki, usuwamy multum ognisk i nie zastosujemy takiego leczenia, to właściwie po co ta operacja?
Pacjentka bo to się z powrotem zrobi to samo.
Pacjentka za chwilę będzie miała może nawet jeszcze gorsze objawy niż wcześniej. A niestety leczenie przeciwwzrostowe jest dosyć trudne, bo nie mamy zbyt wielu substancji, które mają udowodnione działanie. W tej chwili testuje się tak zwane membrany goreteksowe, czyli takie czasowe oddzielenie narządów, które uwolniliśmy z ognisk i wzrostów od innych narządów, te membrany, te umieszczamy, jakby opakowujemy narząd trudny w jamie brzusznej, zostawiamy na 2-3 miesiące po to, żeby za te 2 miesiące zrobić powtórną laparoskopię,
tak?
I wyciągamy. Mhm. Wtedy ta szansa jest większa. Mamy też kilka jeszcze innych substancji, ale najgorsze.
Specjalne takie żele, które na przykład się umieszcza, tak?
Właściwie tak. Żele, właściwie proszki. To chodzi o preparaty na bazie skrobi, które w postaci proszku sypiemy w te miejsca, gdzie oddzielamy narządy. Tworzy się taka błonka, ona po około 2 tygodniach samoistnie się rozpuszcza, ale wzrosty tworzą się w pierwszych 7 dniach najczęściej, więc to jest ten czas, gdzie nasza operacja nie pójdzie na marne.
Rozumiem, że endometriozę można w ten sposób leczyć chirurgicznie, takim mało inwazyjnymi zabiegami i wy to robicie w Szpitalu Świętego Wojciecha.
Tak, ja muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego miejsca, w którym w tej chwili pracuję, bo wcześniej nie miałem aż takich możliwości, natomiast jestem aż poruszony tym, że właściwie nowy blok, który nam się za chwilkę otworzy, będzie wyposażony na poziomie naprawdę światowym.
Bo tam trwa budowa w szpitalu nowego bloku, nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą.
To nie jest kwestia tylko oczywiście samego bloku, ale przede wszystkim urządzeń. Tak, urządzeń, pewnej zmiany filozofii leczenia pacjenta, czyli podstawą naszego działania, to nie tylko chodzi o endometriozę, bo to również chodzi o onkologię. My za chwilę zaczniemy pewne pacjentki onkologiczne operować laparoskopowo. To jest fantastyczna rzecz. Mamy wspaniały nowy tor laparoskopowy, który ma specjalny system do wykrywania tkanek nienowotworowych, między innymi system BA, system do wykrywania tkanek, między innymi właśnie endometrialnych.
Że system wykrywa?
To jest specjalny rodzaj światła, które używamy w laparoskopie. I widzimy bardziej wyraźnie te ogniska na otrzewnej, które byśmy normalnie nie zobaczyli w świetle białym, które używamy. To jest system zieleni indocyjanowej, gdzie możemy wykrywać się przerzuty w węzłach chłonnych. To wszystko można zrobić małym kosztem w laparoskopii. Operację, którą wcześniej trzeba byłoby naprawdę otworzyć pacjentkę jak walizkę i wszystko z niej usunąć. Ta mała inwazja to także postępowanie anestezjologów. My w tej chwili wiele pacjentek znieczulamy bardzo minimalistycznie. To znaczy nie wszystkie pacjentki muszą mieć znieczulenie ogólne. Część ma znieczulenie miejscowe, część ma znieczulenie przewodowe. To jest naprawdę postęp medycyny. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby pacjentce pomóc, nie zaszkodzić naszym leczeniem. To są również narzędzia. Narzędzia w tej chwili, muszę z dumą powiedzieć, że będziemy jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, bo jak ostatnio sprawdzałem, to chyba 3 maksymalnie ośrodki, to nie w strukturach NFZ-u, tylko raczej prywatne, posiadają nóż plazmowy. To jest fantastyczne narzędzie do usuwania zmian. Dlaczego? Bo narzędzia, które do tej pory używaliśmy, one niestety dosyć głęboko penetrowały, denaturowały tkankę, niszczyły tkankę dosyć głęboko, czyli struktury pod ogniskiem też ulegały uszkodzeniu. To może być moczowód, to mogą być nerwy, naczynia
itd.
Czyli i tak
powikłania
dalej.
Się to mogły
dokładnie
zdarzyć.
Dokładnie tak. W tej chwili mamy energię lasera, laser też będzie u nas, technika noża plazmowego, który ma bardzo silną energię, ale penetruje na 0,1 mm głębokości. To nam pozwala naprawdę robić fantastyczne operacje i pomijając fakt, że cały czas się szkolimy, mamy zaplanowany cały harmonogram wyjazdów, szkoleń zagranicznych w tym zakresie, myślę, że pozwoli nam to naprawdę stać się bardzo fajną alternatywą dla innych miejsc. Pacjentki podróżują po całej Polsce, żeby się dobrze zaoperować i myślę, że w szpitalu, w którym pracuję, w oddziale, w którym pracuję, będę miał po prostu taką szansę.
A wróćmy do endometriozy jeszcze. Kiedy w przypadku tej choroby trzeba usuwać na przykład całą macicę, czy po prostu można zrobić takie operacje jakby oszczędzające?
To wszystko zależy od tego, czy zależy ono płodności pacjentki oczywiście, bo tak jak wspomniałem wcześniej, adenomioza jest taką chorobą, której nie wyleczymy niestety w inny sposób niż usuwając narząd rodny.
Czyli rozumiem, że usunięcie macicy gwarantuje, że już nie będzie nigdzie tam te tkanki, których nie powinny być...
Usunięcie macicy to jest tylko kwestia usunięcia ognisk, które są w macicy. Natomiast mówimy o usunięciu narządu rodnego, czyli lokalizacji akurat ognisk endometrialnych w macicy. Natomiast w przeważającej mierze mam do czynienia z ogniskami poza macicą.
Czyli rozumiem, tak? Że macica nie jest źródłem, które, że tak powiem, rozsiewa te komórki, bo może jej nie być, a one nadal mogą istnieć w organizmie.
To jest tak, że nie wylewamy dziecka z kąpielą, więc usuwamy tą ektopową tkankę endometrialną poza macicą, ale wdrażamy całe nasze postępowanie holistyczne po to, żeby nie nastąpiły wznowy. Jeśli usuniemy tkankę endometrialną radykalnie, ona już nigdy w tym miejscu nie powstanie. Ona powstanie w innych miejscach, ale powstanie dlatego, że nie będzie diety, nie będzie fizjoterapii, nie będzie wspomożenia psychologicznego. Weźcie Państwo pod uwagę, że pacjentki, które cierpią na przewlekły ból, To pacjentki, które tworzą pewne engramy pamięciowe tego bólu. To jest tak, że gdybym pani powiedział, że to, co panią w tej chwili boli, to jest kolka nerkowa, to jeżeli pani usłyszy tę informację ode mnie w jakichś zupełnie innych okolicznościach, to pani może wytworzyć sobie ten sam ból, to samo odczucie bólu. Chodzi o to, że leczenie farmakologiczne w tym układzie jest bardzo ważne, właśnie psychiatryczne, tak? Stosując leki psychiatryczne.
Nie trzeba się tego bać po prostu, psychoterapii. I...
Nie trzeba się tego bać, pomijając fakt, że no, bardzo często jest to po prostu pewien rodzaj wstydliwej choroby dla wielu pacjentek. To jest tak, jak rozmawiamy z pacjentką w gabinecie. Tu już powiedzmy nawiążę do swojej działki seksuologicznej. Ja się wielokrotnie przekonałem, że wystarczy minimum empatii i zainteresowania i naprawdę pacjentki się wspaniale otwierają. Można tak wiele rzeczy z nimi omówić, tak wiele rzeczy mogę naprowadzić na właściwy trop, że właśnie to jest klucz do naszego sukcesu, po prostu rozmowa o tym.
A ja chciałam jeszcze pana zapytać, czy jeśli na przykład endometrioza nie jest leczona albo jest niewłaściwie leczona, czy czymś to grozi, czy na przykład jest większe ryzyko zachorowania na nowotwory?
Oczywiście. Pomijając fakt czegoś, czego
z czym się nie
zgadzam osobiście, czyli właśnie otwieranie pacjentki, obejrzenie w środku, stwierdzenie, aha, ma pani endometriozę, no bardzo przykro, nic więcej pani nie zrobimy, to jest pewien błąd systemowy. To znaczy, że źle te pacjentki kierujemy, nie do miejsc, w których można to leczenie po prostu wdrożyć radykalnie. Więc to jest pewien problem. Natomiast oczywiście nieleczona endometrioza, czyli to bagatelizowanie objawów czy przez samą pacjentkę, czy przez lekarza, w perspektywie przynajmniej 10-letniej może prowadzić do bardzo ważnych powikłań, do nowotworów. Więc jeżeli lekarz mówi pacjentce, niech się pani nie przejmuje, że ma pani te torbiele, nic pani nie grozi, no po prostu jest już pacjentka poza okresem rozmnażania i mówię, okej, to spokojnie, damy pani leki, będzie dobrze. To nie oznacza, że będzie dobrze. Ta pacjentka może w przyszłości rozwinąć choroby w postaci raka jajnika, może rozwinąć choroby w postaci raka nerki. Widzi się pewną koincydencję również z nowotworami mózgu, więc to naprawdę nie jest taka zupełnie banalna choroba. Tak, ona zresztą sama zachowuje się w ogóle jak nowotwór.
Tutaj też mamy pytanie od słuchaczki, czy to możliwe, żeby ognisko endometriozy zlokalizowane w okolicach żołądka zmieniło się w nowotwór?
Tak, ale to może nawet nie w kwestii takiej czysto biologicznej, tylko weźmy też pod uwagę, że pacjentki z ogniskami w żołądku mają dolegliwości bólowe ze strony przodu pokarmowego, tak, ze strony żołądka, na pewno stosują wiele leków przeciwbólowych. Te leki przeciwbólowe wpływają na funkcję śluzówki przewodu pokarmowego i żołądka i na tej bazie powstają owrzodzenia i na tej bazie również mogą powstać pewne nieprawidłowości, więc to chodzi o pewne konsekwencje, pewną ciągłość łańcuch zdarzeń. Ale tak, oczywiście długo trwająca endometrioza niestety ma swoją koincydencję z nowotworami przeróżnymi, ale głównie oczywiście jajnika i oczywiście z nowotworami trzonu macicy.
I jeszcze pytanie od pani Marzeny, która pisze, że ma grubość endometrium 2 mm, czy to jest prawidłowe, i prosi, żeby przypomnieć, czego unikać w diecie.
Po pierwsze, nie wiem, ile pacjentka ma lat. Nie wiem, która jest w fazie cyklu, czy może już jest w okresie menopauzy. Mamy pewne kryteria rozpoznawania przerostu endometrium, ale chciałbym podkreślić, to nie jest, nie utożsamiajmy endometriozy z przerostem endometrium. To jest kompletnie, zupełnie inna historia, tak?
Czyli 2 mm jest okej, okay, tak?
Ale nie wiem, nic o tej pacjentce. Zapraszam serdecznie, możemy z nią porozmawiać, wytłumaczyć jej, czy to jest dobrze, czy nie. Natomiast wiadomo, że jeśli jest to pacjentka w okresie menopauzy, to te 2 mm jest dla nas dopuszczalne, oczywiście. To nie budzi naszej wątpliwości, ale to nie jest sednem problemu. Przerost endometrium to kompletnie inna choroba. Proszę sobie to jakby uświadomić, że zupełnie o czymś innym tutaj mówimy.
A ta dieta, panie doktorze?
Dieta?
Bezmięsna, tak? Najlepsza.
tak naprawdę mówimy o takiej diecie, którą ustalamy na podstawie testów alergicznych. To jest to, o czym wspomniałem, o przepuszczalności bariery jelitowej. Jeżeli mamy pokarmy, które nas uczulają, one powodują, że ta bariera robi się nieszczelna, układ immunologiczny zaczyna wariować po prostu i rozpoczynają się pewne problemy, dochodzi ta dysbioza jelitowa, więc przede wszystkim powinniśmy unikać pokarmów, które nas uczulają. Oczywiście mięso, jak najbardziej. Właściwie na co się powinno znaleźć na talerzu pacjentki z endometriozą? To powinny być produkty bogate zbożowe, tak? To powinny być raczej dieta roślinna po prostu, tak? Czyli bogata warzywa, owoce, orzechy. Mamy wiele zamienników, mamy soję, jeśli chodzi o białko, tak? Możemy to białko zwierzęce po prostu zwyczajnie
ograniczyć.
Zastąpić. Weźmy pod uwagę, że w tej chwili ta produkcja mięsa to jest produkcja hodowlana. To nie jest tak jak jeszcze pewnie 50 lat temu i to jest też jedna z przyczyn, dlaczego na przykład nasze babcie może rzadziej miały te dolegliwości, bo po prostu nie grała rola tych wszystkich substancji, które znajdują się w naszym pokarmie. Mieliśmy troszeczkę inne powietrze. To wszystko ma znaczenie. Może my tego nie doceniamy, ale to właśnie o to chodzi. Czyli krótko mówiąc, najlepiej pewnie spotkać się z genetykiem, ale to ma być dieta przeciwzapalna, antyoksydacyjna. Mogę tu wspomnieć o, myślę, że doktor Socha będzie szczęśliwy, o resweratrolu.
Doktor Socha, czyli ordynator szpitalu na Zaspie,
szef, który zajmuje się w sposób naukowy badaniem wpływu tej substancji na nasz organizm. Resweratrol ma też duże znaczenie w diecie antyoksydacyjnej, czyli to jest ta substancja, którą można wyizolować z wina.
Dobrze, panie doktorze, ale wróćmy do tej endometriozy i do operacji. Jeśli pacjentka miała taki zabieg przeprowadzony, to także po zabiegu ona się powinna kontrolować i sprawdzać, chociaż teoretycznie usunięte zostały ogniska endometriozy?
Tak, to jest choroba na całe życie. To my nie mówimy o wyleczeniu endometriozy, bo to byłby błąd logiczny. Mówimy o leczeniu endometriozy. Czyli jeżeli zakładam, że pacjentka miała wykonany radykalny zabieg, to nie powoduje, że ona już nigdy w życiu nie może mieć dolegliwości bólowych, tak? Więc jak najbardziej powinna podlegać cały czas tej opiece ambulatoryjnej w sytuacjach oczywiście, kiedy będzie nawet dolegliwości skorzystać ze specjalistycznej opieki. To po prostu jest to holistyczne podejście do pacjenta.
I chciałam jeszcze na koniec zapytać, na czym polega ta kwalifikacja do zabiegu? Co mają zrobić pacjentki, które słyszały naszą rozmowę, wiedzą, że mają endometriozę albo podejrzewają? Jak to zrobić, żeby poddać się operacji, w ogóle być przyjętym u was w oddziale, w szpitalu?
Nasze pacjentki trafiają do nas od lekarzy z rejonu.
Trzeba mieć skierowanie, tak?
Tak, trzeba mieć skierowanie, ale same pacjentki trafiają do nas ze skierowaniami, ale także w naszej poradni przyszpitalnej mogą być zapisane na konsultacje ordynatorskie i tam poprzez pogłębiony wywiad i ultrasonografię ekspercką jesteśmy w stanie przynajmniej powiedzieć pacjentowi, czy wymaga leczenia, czy nie, jak najbardziej. Muszę powiedzieć, że jak obserwowałem ostatnio ilość pacjentek, my w tej chwili w sensie strukturalnym mamy pododdział ginekologii operacyjnej, onkologicznej i uroginekologii. Jeśli chodzi o zakres ginekologii operacyjnej, to ponad 60-70% pacjentek z guzami to są właśnie pacjentki z endometriozą, więc one trafiają do nas, one już wiedzą, że u nas można wykonać porządną operację. Mam nadzieję, że po tym programie będą do nas przychodziły jeszcze częściej z uwagi że na to, że mamy nowy oddział, właściwie, znaczy oddział mamy stary, ale
policingu. No i super sprzęt. I super fachowców.
Sprzęt i zaangażowanie przede wszystkim, bo bez tego by się nam wszystko nie udało.
Doktor nauk medycznych Bartłomiej Wolski, zastępca kierownika oddziału położniczo-ginekologicznego w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku, specjalista położnictwa ginekologii, konsultant wojewódzki w dziedzinie seksuologii dla Pomorza i Kujaw, specjalista chirurgii małoinwazyjnej i uroginekologii. Dziękuję panie doktorze za rozmowę, za przyjście do studia.
Dziękuję serdecznie.
A państwa zapraszam za tydzień. Moim gościem będzie profesor Grzegorz Raczak, kierownik klinicznego Centrum Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.